Witajcie, drodzy, na tym miejscu oraz wszyscy, którzy jesteście z nami dzisiaj online. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w 10 wersecie, w drugiej jego części pisze tak. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Patrząc na te słowa z ludzkiego punktu widzenia, wszystko, co mógłbym pomyśleć, to, że to jakiś paradoks. Wyobraźcie sobie, drodzy bracia, drogie siostry, że po raz pierwszy w swoim życiu bierzecie do ręki Boże Słowo. Nie wiecie tego wszystkiego, co wiecie. Nie macie pojęcia o żadnych kontekstach, odniesieniach czy Bożych prawdach. Bierzecie po raz pierwszy do ręki Boże Słowo. Otwieracie je na drugim liście do Koryntian i czytacie właśnie ten fragment Bożego Słowa. To jest pierwsza rzecz, którą po raz pierwszy w ogóle w swoim życiu czytacie z Biblii. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Czy nie pomyślelibyście właśnie w ten sposób, że to jakiś paradoks? Jak to? Kiedy jestem słaby, kiedy nie mam siły, wtedy jestem silny? No, chyba Paweł troszkę przesadził. A co wtedy, gdy byłby chory? A co wtedy, gdyby był tak bardzo zmęczony, że przysłowiowo nawet żyć by mu się nie chciało? Co wtedy? Przecież kiedy jestem słaby, to jestem słaby. Nie mam na nic ochoty, nie mam siły, po prostu nic mi się nie chce. Bo tak po ludzku jestem słaby. Bo nie mam siły. Dziś wszystko wokoło mówi mi, że muszę być mocny. Dzisiaj świat grzmi wokoło i mówi tak wyraźnie, że musisz być mocny. Nie mogę okazywać słabości. Wszystko wokoło nawołuje mnie do tego, abym był silny. A wszystko, co słabe, musi zostać odsunięte lub wyeliminowane. Myśląc w ten sposób, idąc tą drogą, to najprostsza droga do tego, aby znowu odłożyć Biblię na półkę i stwierdzić, że to jakiś archaizm, którego nie rozumiem. Bo jakże mogę powiedzieć, że wtedy, kiedy jestem słaby, jestem silny? No właśnie. Spróbujmy dzisiaj zrozumieć apostoła Pawła. Apostoł Paweł pisze te słowa, które oczywiście wyrwałem z pewnego kontekstu, do czego nie zachęcam. I pisze do członków zboru w Koryncie, gdzieś około 55-56 roku, kiedy przebywał w Macedonii. W tym czasie to też przybywa do niego Tytus i donosi mu, że jego pierwszy list został odczytany, dobrze przyjęty. I wtedy też Paweł dowiaduje się o postępach korynckiego zboru, ale to też dowiaduje się o tym, że pojawili się pewni fałszywi nauczyciele, którzy wbrew temu, co Paweł głosił, zaczęli nawoływać do przyjmowania praktyk żydowskich. I Paweł w tej sytuacji decyduje się, żeby napisać swój kolejny list do zboru w Koryncie, który tak bardzo kochał. Bo z jednej strony są tam przecież ci, którzy pragną jeszcze więcej słów, pragną jeszcze bardziej się budować, gruntować, a z drugiej strony też chce napisać do tych, którzy byli niechętni do przyjmowania jego nauki. I w ten sposób też ten list został podzielony. Do tych pierwszych to nasze gdzieś około pierwsze 9 rozdziałów, natomiast 10 do 13 rozdział to ta druga grupa, do których Paweł też kieruje swoje słowa. Ale ponad wszystko, ponad to wszystko Paweł przede wszystkim w liście do Koryntian kieruje się i wyraża swoją troskę i miłość o wierzących, o zbór, o Kościół. Z jednej strony jest nieustępliwy wobec krytyków, wobec tych, którzy narzekają i próbują przemycić swoje prawdy, swoje wartości, ale z drugiej strony też chce, aby dotrzeć do tych, którzy potrzebują pocieszenia. I biorąc pod uwagę całe to zamieszanie, które wywołali ci fałszywi nauczyciele i to, w jaki sposób przedstawiali siebie, swój obraz, swoje zasługi tym, kim są, co osiągnęli, do czego doszli, to w tym świetle również, myślę, coraz bardziej zaczynamy rozumieć, dlaczego Paweł w 11 rozdziale i 18 wersecie stwierdza takie słowa. Skoro wielu się przechwala według ciała, i ja będę się przechwalał. Skoro wielu się przechwala, i ja będę się przechwalał. Skoro wielu się przechwala według ciała, i ja będę się przechwalał. I zaczyna obnażać w dalszych słowach postawę niektórych wierzących w koryńskim zborze, gdy pisze dosyć zaskakująco, ale dosyć mocno i mówi tak. Chętnie bowiem znosicie głupców wy, którzyście mądrzy. Ale mam takie przekonanie o tym, że to, co dalej Paweł będzie pisał, to, co dalej mówi, to, co wyjaśnia, to, co stara się pokazać, wcale nie przychodzi mu łatwo. Dlaczego? Dlatego, że jest to wbrew jego naturze. Jest to wbrew temu, kim się stał. Jest to wbrew temu, kim jest w Chrystusie Jezusie. To człowiek przemieniony. To człowiek odrodzony. Ten, który, dla którego Chrystus jest najwyższą wartością. Dlatego tak wierzę w to, że trudno przychodzi mu pisać to, co musi. Bo łaska Pana Jezusa Chrystusa zmieniła go. On już jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowym. To już nie jest ten sam Paweł. Nawet jego imię zostało zmienione. A on wyraźnie, tak w wersecie 21, mówi tak. Ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi. Bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty, ja jestem śmiały. Czy nie zaskakujące słowa? Zobaczcie, jak bardzo przeżywał to, co musiał powiedzieć. Ku własnej hańbie to mówię. Tak wyraźnie mówi o tym, że mówię to w przystępie głupoty, muszę to powiedzieć. Ze względu na to, co przedtem mówił, chętnie znosicie głupców. Chętnie przyjmujecie pewne słowa. Chętnie czerpiecie ze źródła, które nie niesie dobrej wody. O jakże chętnie przyjmujecie wszystko to, co wokoło, co wbrew temu zaśmieca wasze życie. A wy lubicie się tym karmić. A wy lubicie z tego czerpać. A wy lubicie tym żyć. Mówię to w przystępie głupoty. I choć wylicza wszystko to, co go spotkało. Gdybyśmy wejrzeli w ten fragment, nie mamy na to tyle czasu, żeby go dosłownie czytać i studiować, ale zachęcam. Gdzie Paweł mówi o tym wszystkim, co go spotkało. I teraz już myślę, rozumiemy, dlaczego to robi. Tak bardzo wyraźnie nam to pokazał. Wylicza te wszystkie rzeczy wobec tych, którzy zaczynają poddawać w wątpliwość jego apostolstwo. To, kim jest. To, co zostało przekazane, tą jedyną prawdę, którą głosił. Wobec tego wszystkiego zaczyna pisać o tym i choć nie skupia się do końca na wyliczaniu tych wszystkich rzeczy, które dokonał, tych wszystkich zborów, które założył, tego wszystkiego, co go spotkało, gdzie był, co przeszedł, choć o tym możemy czytać, ale miejcie na uwadze to, co powiedzieliśmy przed chwilą. Dlaczego to robi? Dlaczego musi to powiedzieć? Dlaczego wymienia to w ten sposób? I jak się z tym czuje? Przypomina trudności, przypomina sprzeciwy, których doświadczył, rzeczy, którym musi stawić czoło, które go spotkały, a w tych wielu rzeczach był pierwszy, jak mówi. Ale przede wszystkim mówi to w jednym celu, by głosić Ewangelię, by powiedzieć wszystkim, że najważniejsza i jedyna, która ma wartość, jest jego więź z Jezusem Chrystusem. To jest cudowna, niewysłowiona relacja, którą może mieć, którą chce pogłębiać, w której chce trwać, która dla niego ma prawdziwą wartość, która dla niego jest jedyną wartością. Cudowna, wspaniała więź z tym, który oddał za niego życie, z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ta cudowna więź, ta relacja pozwala mu doświadczać wielkich rzeczy i mówi o tym choćby nawet w wersecie pierwszym, gdy doświadcza wielkich rzeczy, cudownych rzeczy, objawień, rzeczy ponadnaturalnych, byśmy dzisiaj powiedzieli, rzeczy, których nie jesteśmy w stanie dotknąć ludzkim rozumem. On tego wszystkiego doświadcza. Ale co jest cudowne w tym wszystkim? Nie chwali się tym. Nie zasypuje słuchacza, odbiorców, nas, wszystkich, którzy chcą w to wejrzeć, nie zasypuje tym, czego doświadczył. Nie chce dotykać tego i pokazywać tego w jakiś ponadnaturalny sposób. Nie pokazuje nam własnych osiągnięć, działalności, ale pokazuje tego, który to uczynił. Zwraca uwagę, jak czytamy w Bożym Słowie, na sprawcę i dokończyciela. Na tego, który jest wszystkim i we wszystkim. Tego, który to dokonał i dzięki któremu te rzeczy zostały mu dane. Myślę, że w obliczu tego wszystkiego ten początkowy, pozorny paradoks zawarty w pierwszych cytowanych przeze mnie słowach przestaje nim być. Przestajemy o nim myśleć w ten właśnie sposób. Dla nas, którzy rozumiemy myśli Pawła, którzy potrafimy w nie wniknąć, którzy możemy się z nimi utożsamić dlatego, że jesteśmy częścią, a Bóg jest w nas, możemy zrozumieć, że te słowa mają zupełnie inny wymiar. Że te słowa mają prawdziwy, realny sens. Że mogą być również prawdziwe w moim i twoim życiu. Tak, gdy chcemy je zrozumieć, gdy chcemy je w szczególności pojąć i doświadczyć ich, musimy tak naprawdę dzisiaj odrzucić wszystkie nasze utarte uprzedzenia dotyczące mocy i słabości. Wszystkie nasze definicje tego, co rozumiemy pod pojęciem mocy i słabości. Wszystkie wartości, które chcemy przepisać, zarówno mocy, jak i słabości. Chcemy je dzisiaj odłożyć. Chcemy je dzisiaj zostawić, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich dopasować do słów, które dla świata są paradoksem, a dla nas mogą stać się sensem naszego jestestwa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy dopiero mogę być silny. To jest niesamowita prawda. To jest niesamowita głębia, do której Paweł nas dzisiaj zachęca. Chce, abyśmy z niej czerpali. Chce, abyśmy byli jej częścią, aby stała się ona sensem życia każdego z nas. Niezwykle ważne w tym kontekście również są słowa, których Paweł używa właśnie w tym fragmencie. W oryginale, gdy przypatrzymy się tym ważnym dla nas wyrazom, to spośród wielu greckich słów, które mogą być tłumaczone jako moc i siła, Paweł używa tutaj słowa, które oznacza nie do końca moc, ale zdolność. Pewną zdolność płynącą z góry. Co ciekawe, to słowo pojawia się w Biblii ponad 70 razy. Zostało też użyte w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 11 wersecie, gdzie czytamy takie słowa. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc. I tu jest użyte właśnie to słowo, otrzymała tą zdolność poczęcia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że to nie wypływało z niej. Z ludzkiego punktu widzenia to było niemożliwe. Właściwie z ludzkiego punktu widzenia wszelka nadzieja wygasła. Ale ta zdolność, o której czytamy w tym wersecie, przyszła z góry. To była zdolność, moc dana od samego Boga, aby działy się wielkie rzeczy. Aby ludzka słabość została odsunięta na bok, a żeby ludzka słabość została zwyciężona przez moc płynącą z góry. Bo Boże Słowo mówi, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To była moc, która objawiła się w ludzkiej słabości, w momencie beznadziei. Z kolei oryginalnym słowem oznaczającym słabość to w tłumaczeniu brak nadziei, całkowita bezsilność. To coś więcej niż słabość. Brak nadziei całkowita bezsilność. Aby w pełni jeszcze dotknąć tego fragmentu, aby w pełni jeszcze zrozumieć to, o czym Paweł chce do nas dzisiaj powiedzieć, zobaczmy jeszcze kawałek dalej, troszkę szerszy kontekst. Bo z jednej strony opisuje cudowne objawienie, które mu zostało dane, ogromne błogosławieństwo. W drugim do czwartym wersecie tego rozdziału 12 pisze o cudownych rzeczach, które mu Bóg pokazał, gdzie został uniesiony jakby w duchu, gdzie pokazuje nam rzeczy, których nie jest w stanie nawet wypowiedzieć. Nie znajduje słów, aby opisać to, co zobaczył, co przeżył. I w kontekście tego mówi dalej, że w jego ciało został wbity cierń, który ma go powstrzymywać, aby się zbytnio nie wynosił. 12 rozdział, siódmy werset mówi dokładnie tak. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w moje ciało, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił, abym się zbytnio nie chełpił, abym się zbytnio nie przechwalał, abym zbytnio nagle nie uwierzył w swoje siły, abym zbytnio nie postawił na moim ja, jeśli swoje życie złożyłem w ręce Chrystusa, aby moje ja znowu nie wyszło na wierzch. I kiedy Paweł prosił Pana, aby usunął ten cierń, jego odpowiedzią Boga na jego prośbę były słowa: wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Wystarczy ci mojej łaski. W słabości twojej moc się doskonali. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. A wiecie, to wszystko doprowadza w pewnym momencie Pawła do tego właśnie stwierdzenia. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To dosyć ciekawa, trudna, ale patrząc na Boże Słowo, niezwykle uniwersalna i dalekosiężna zasada. Gdy Paweł wypowiadał te słowa, gdy pisał je, tak jak powiedzieliśmy, na początku pierwszego wieku, czy dzisiaj one brzmią inaczej? Czy dzisiaj musimy tłumaczyć je w inny sposób? Czy dzisiaj musimy przerobić sobie ten tekst, aby go dopasować do naszej rzeczywistości? Może do rzeczywistości byśmy musieli, ale do rzeczywistości w Chrystusie on pozostaje niezmienny. Jeżeli jesteś w Chrystusie, tak jak powiedziałem, w tym tekście nie ma paradoksu. On, sam Bóg, uzdalniał swoje sługi do czynienia wielkich rzeczy. I czynili wielkie rzeczy pomimo swoich słabości. Dokonywali wielkich rzeczy pomimo tego, że dostrzegali sobie słabość, widzieli, mieli ją świadomość tego, wiedzieli, kim są. Wielu z nich pytało nawet: Panie, czy na pewno? Wielu sugerowało Bogu, aby posłał kogoś innego. Może chciało uciec jak najdalej w drugą stronę. Ale to wszystko było po to, aby cała chwała i wszystko to, co z tym było związane, zostało przypisane Bogu, a nie ludziom. Aby to wszystkim i w tym wszystkim objawiła się Boża moc, abyśmy mogli dostrzec Boże działanie w naszych słabościach. Nie człowiekowi, ale by Bogu oddana została chwała. I tak jak Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 29 wersecie, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Dlatego Bóg czyni takie rzeczy. Dlatego chce Bóg nas używać w naszych słabościach, abyśmy nie pokazywali Bogu naszych mocnych stron, abyśmy nie zaczęli mówić Bogu o tym, że to jest ten czas. To jest ciekawe. Liczne przykłady Bożego Słowa, liczne przykłady z Bożego Słowa pokazują nam właśnie tą relację. Co ciekawe, na żadnym etapie relacji z Boga, z Jego sługami, to nie oni mogli sobie przypisywać te właśnie zasługi. Przypatrzmy się paru osobom z Bożego Słowa. Popatrzmy na kilka osób, które w cudowny sposób Bóg użył. aby pokazać, że to On ma moc. I nie dzięki własnym siłom i nie dzięki sobie to uczynili, ale dzięki temu, że Bóg był z nimi. Abraham. Gdy widzimy życie Abrahama, gdy widzimy to, co działo się w życiu Abrahama, widzimy to odzwierciedlenie słów, które były na początku. Radykalna zmiana jego życia od mieszkańca miasta do tułacza, który przemierzał pustynię do miejsca, w którego Bóg posłał. To on został powołany z miejsca, w którym żył, wyrusza z swoim ojcem i tam Bóg mu nie daje swoich obietnic. Nie daje mu to w mieście, które wzbiło się w pychę i dumę, które podkreślało siłę człowieka, ale dostaje obietnicę w rolniczym Kanaanie, tam, gdzie Bóg go zaprowadził, do miejsca, w którym Bóg chciał, aby się znalazł. Abraham musiał stać się słaby. Musiał opuścić swoje rodzinne miasto. Musiał opuścić swój kąt, swoją oazę bezpieczeństwa. Podejmował tą ryzykowną wyprawę poprzez własne posłuszeństwo i oddanie Bożej woli, aby Boża moc mogła stać się realna w jego życiu. Musiał stać się słaby. I najbardziej chyba uwidoczniło się to w momencie, gdy Bóg złożył Abrahamowi obietnicę, że zostanie ojcem wielkiego narodu. W momencie, w którym właściwie z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe, nierealne, niewykonalne. Wszyscy lekarze dawno by machnęli ręką i powiedzieliby: Abraham, daj spokój. To jest nierealne, popatrz na swoją żonę. Pomyśl logicznie. Sara nie mogła mieć dzieci. Nie było żadnej możliwości, aby ta obietnica się wypełniła z wykorzystaniem ich sił. Ale stało się to wskutek Bożej interwencji. Wskutek Bożego działania. Bo narodziny Izaaka były cudem. Były czymś nierealnym, niemożliwym, ale dzięki Bożej łasce były rzeczywistością. Stały się rzeczywistością dzięki Bożemu działaniu. Ten temat cudownego poczęcia i narodzin przejawia się w Bożym Słowie bardzo często. Widzimy to bardzo często. Przykład Izaaka, Rebeki, Jakuba, Racheli, narodziny Samsona, Elżbiety i Zachariasza, no i przede wszystkim narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kolejny dobry przykładem może być Mojżesz. Historia jego życia. Od samych narodzin Bóg wyznaczył mu szczególną rolę dotyczącą Izraela. Jako dziecko, a potem młodzieniec, Mojżesz miał wiele, wiele przywilejów. Wychowywany był w bardzo dogodnych warunkach. Miał idealną pozycję do tego, ażeby z ludzkiej perspektywy wyzwolić naród izraelski z prześladowania Faraona. I może na początku Mojżesz tak właśnie myślał, że zrobi to właśnie dzięki własnym siłom. Dzięki temu, że ma tą pozycję, że ma siłę do tego, aby to uczynić. Chciał wyzwolić swój lud. Zabił nadzorcę. Ale to by oznaczało, że to dzięki zasługom Mojżesza tak się stało. A chwała miała być przypisana świętemu Bogu. Temu, który był jedynie mocny, ażeby to uczynić. Ażeby okazać moc w słabości. Bo musiało być oczywiste, że to Bóg wybawia Izraela z niewoli, a nie Mojżesz. Tak więc Bóg spowodował, że Mojżesz musiał stać się pokornym. Stracił swą wysoką pozycję. Pozycję ludzkiej władzy, siły, prestiżu, jaką miał. To wszystko zostało mu zabrane. Stał się pasterzem, żył na pustyni, a jednocześnie uczył się pokory. I był tak wycofany, że w pewnym momencie, gdy Bóg go powołuje, on odpowiada: proszę, Panie, poślij kogo innego. Poślij kogo innego. Ja się do tego, mówiąc po ludzku, nie nadaję. Jakże to kontrastuje z postawą księcia Egiptu. Jakże to kontrastuje z postawą tego, który stawiał na siłę, a nie na słabość, bo przecież gdy mam moc, to mogę coś uczynić. Tak więc Mojżesz, gdy wraca do Egiptu, ażeby nakłonić Faraona, by pozwolił Izraelitom wyjść, to już inny człowiek. Cichy i pokorny. To Bóg wykorzenił z niego Egipt. I to Bóg pozwolił mu działać w słabości, aby Bóg został uwielbiony przez słabość. I aby wielkie rzeczy się działy. Abyśmy my mogli czytać o wielkich rzeczach, gdy Bóg prowadził swój naród. Nie Mojżesz, gdy Bóg prowadził naród, gdy rozstąpiły się wody, gdy w cudowny sposób Bóg działał. Ale z kolei historia Izraela też pokazuje nam, że Bóg nie ma upodobania w tych, którzy polegają na własnej sile. Pierwszy król Izraela zaczął dobrze. Był bardzo pokorny. Działał, aby podobać się Bogu, aby czynić Jego wolę. Był człowiekiem bardziej zainteresowany Bogiem i posłuszeństwem Jemu niż czymkolwiek innym. Ale był moment, gdy zaczął polegać na własnych siłach. Gdy poczuł, że nagle doszedł do momentu, gdy spróbuje coś zrobić o własnych siłach. Bóg oczekuje od niego działania, on czyni coś innego. Wbrew Bożemu nakazowi okazuje nieposłuszeństwo. Oszczędza króla Agaga i zatrzymuje najlepsze stada Amalekitów, by zadowolić swoją armię. Bóg nie może działać dłużej w jego życiu w ten sam sposób, jak czynił to przedtem, bo zaczął budować na własnej sile, bo dla niego jego było ważniejsze, bo nagle wszystko inne stało się ważniejsze niż Bóg. Wiele rzeczy zajęło miejsce Boga w jego życiu. Nagle to chciał on pokazywać Bogu, jaka jest droga. Wybiera swoje własne siły, własną drogę, przedstawia Bogu własny plan działania, oczekuje, że Bóg go zaakceptuje. Że przychyli się do tego, co wymyślił. I zaakceptuje to, czego Mojżesz oczekuje. Ale Boża moc nie mogła się w tym wszystkim objawić. I wiem, że moglibyśmy jeszcze mnożyć te przykłady dzisiaj, bo jest ich wiele. Moglibyśmy jeszcze długo się nad nimi zastanawiać, ale myślę, że te rozważania nie byłyby pełne, gdybyśmy nie zobaczyli, jak pełnia mocy okazuje się w słabości. I to, co najważniejsze dzisiaj, to chciałbym zwrócić naszą uwagę na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo w przypadku naszego Pana wszystko poszło o krok dalej. Cudowne poczęcie z Ducha Świętego, działanie Boga, wszelkie okoliczności narodzin Jezusa, tak zaplanowane przez świętego Boga, aby chwała została oddana Jego imieniowi, aby On został uwielbiony, nie człowiek. Gdybyśmy dzisiaj my mogli przygotować narodziny Pana Jezusa, już wiem, jakby to wyglądało. Wybralibyśmy najlepsze miejsce, najlepszy szpital, najlepszych lekarzy. Zadbalibyśmy o każdy szczegół. Chcielibyśmy, aby to wyglądało dokładnie tak, jak ma wyglądać to w przypadku Zbawcy i Władcy. Wielka pompa, cudowna ceremonia. Może wszystko otoczone wielkimi honorami, przywilejami, luksusem, bo przecież narodził się król. A później w miarę dorastania może najlepsze szkoły, uniwersytety. A może staralibyśmy się, żeby był widoczny we wszystkich mediach społecznościowych, żeby to wszyscy zaczęli zwracać na niego uwagę i tak po naszemu, żeby tych lajków było jak najwięcej. Może tak byśmy chcieli. Ale wiemy, że znając Boży plan zbawienia, Pan Jezus nie mógł się tak urodzić. Pan Jezus nie mógł przyjść w ten sposób. Więc Bóg swej mądrości wybrał ziemskich rodziców ze względu na ich cechy duchowe, a nie względu na zamożność portfela i miejsce zamieszkania. Wybrał ich dlatego, że byli gotowi w ubogim, odizolowanym miasteczku, z daleka od Jerozolimy. A w oczach świata, gdy Pan Jezus dorastał, był jedynie kolejnym ekscentrycznym głosicielem, a wielu patrzyło na niego i może po prostu pukało się w czoło. Takim go widzieli. A on jego nauczał z mocą autorytetu Boga, swojego Ojca. I myślę, że patrząc na Boże Słowo, to jest największy i najcudowniejszy przykład tego, że w słabości objawia się moc. Że wszystko mogę wtedy, gdy jestem słaby. Uczeni w piśmie i faryzeusze myśleli inaczej. Oni ze swoją ludzką dumą, z tym wszystkim, kim byli, jak ich oceniano, wytoczyli wszystko to, co najcięższe przeciwko niemu i doprowadzili do ukrzyżowania. Bo tak było łatwiej. Doprowadzili do okrutnej, bolesnej i poniżającej śmierci, uosobienia ludzkiego cierpienia i słabości. Bo to było wygodne. Bo to lepiej wyglądało. I tu właśnie dochodzimy do największego paradoksu. Przez ludzką słabość i cierpienie Jezusa mogła objawić się największa Boża moc. Zbawienie dla każdego z nas. To jest coś, czego może dzisiaj nie rozumiem, ale za co jestem Bogu wdzięczny. Przez to największe cierpienie, wydawałoby się przez ludzką słabość, przeszliśmy ze śmierci do żywota. I dzisiaj to zaproszenie, i dzisiaj te słowa są jak najbardziej aktualne. W obliczu tego wszystkiego jakby pozostaje mi tylko już zadać jeszcze raz to samo pytanie. Jak odpowiesz na to wezwanie? Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale 26 i 27 wersecie Paweł zauważa taką rzecz. Niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I Bóg dzisiaj ciągle powołuje mężczyzn, kobiety z całego świata. Powołuje tych, którzy są gotowi na to, by Go słuchać, by odrzucić ludzką dumę i siłę i by poddać się Jezusowi. Powołuje tych, dla których odpowiedzią na wezwanie Jezusa Chrystusa jest tylko Chrystus. Gdyż możemy powiedzieć, że to On i tylko On jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Nauka? Nauka, jaka płynie z tego wszystkiego, przynajmniej dla mnie dzisiaj, mam nadzieję, że dla ciebie też, drogi bracie, droga siostra, drogi słuchaczu, jest taka, że to Bóg wypróbowuje, to On kształtuje i to On formuje tych, których powołuje. Poprzez słabości i próby mogą zostać ukształtowane nasze charaktery. Poprzez słabości i próby Bóg chce, abyśmy byli naczyniem zaszczytnym, ukształtowanym, abyśmy Jemu i tylko Jemu mogli oddawać chwałę. Dzisiaj może słabi, dzisiaj może dla wielu pokonani, dzisiaj może dla wielu wyśmiewani, poniżani, w wielu miejscach dla tego imienia mordowani, ale kiedyś mocni przed tym, który jest Alfa i Omega. Niech Bóg wam tym błogosławi. Amen.